Radio Polonia Węgierska, prosto z Budapesztu.
Zadyszamy czas, sto dat, sto spraw wciąga nas, gna nas. I moje dni, wszechobecny pośpiech czasu znak, naznaczył. Może przez to tak. Lubię wracać tam, gdzie byłem już, pod te balko pełen prący róż, na uliczki te znajome tak. Do znajomych drzwi pukać myśląc, czy nie stanie w nich czasami ta dziewczyna z warkoczami. W samym środku zdyszanego dnia oglądasz się tak jak ja oglądasz się tam, gdzie miłość zostawiłaś.
To 107 odcinek podcastu Radio Polonia Węgierska. Tradycyjnie rozpoczynamy od serwisu informacyjnego, ale w tym wydaniu naszego programu porozmawiamy również z reżyserem filmu dokumentalnego o polsko-węgierskim odpowiedniku Hansa Klossa.
Wiadomości polonijne.
Dwudziestego 12 kwietnia o 17 zaplanowano dyskusję ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Budapeszcie Sebastiana Kęcieka z historykiem Mikloszem Mitrowiczem na temat relacji polsko-węgierskich oraz priorytetów polskiej polityki zagranicznej. Spotkanie będzie miało miejsce w Adam Villo w 7 dzielnicy Budapesztu przy Városligeti Fosor 35A. W najbliższą niedzielę Polska Parafia Personalna w Budapeszcie zaprasza młodzież do Domu Polskiego. Spotkanie wielkanocne zaplanowano po mszy wieczornej o godzinie 18. Samorząd trzeciej dzielnicy Budapesztu, Obuda Bikas Medier i Samorząd Narodowości Polskiej w Obudo Bikas Medier zapraszają na uroczystość z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Spotkanie zaplanowano 14 kwietnia w piątek o 17 w trzeciej dzielnicy Budapesztu w Parku Ofiar Katynia.
Fújta szél túl az óperencián, ő fázott, úgy találtam rá, némán, de volt nálam kabát. Nem volt oly rég, hogy velem szemezett a lány, azt mondta, én is téged ér, drágám, aztán nem hagyta magát. Te csak zeném még nekem, inkább egy zongorista kéne, aki úgy játszanál végre, ahogy én azt szeretem. És fusson körbe-körbe, hogyha kérem mindörökre, fürdik a tóban, köszíve olvad még. Teli holdban, csak a csó, az igazi, ami ég. Az a szép, az a szép, aki szeret, az a szép, aki ért, aki ér. Egyszer élni szeretnék, a vízbe ég. Ábunk és kacsázunk tovább, nézd, egy csillag fekszik éppen fenn az égen, bár te már reánk. Nem voltunk rég, egymás éve lehetnénk. Neves, ahogy nevettél, fűre lép, ha szeretnénk. Jó lenne az élet. Hadd, hogy zenéljek neked, tudom, egy zongorista kéne, aki úgy játszanál végre, ahogy éppen szereted. És fusson körbe-körbe, hogyha kéred mindörökre. Az a szép, az a szép, aki szeret, az a szép, aki ért, aki ért. Egyszer élni szeretnék. Az a szép, az a szép, aki szeret, az a szép.
Rozmowa tygodnia.
Gościem podcastu Radio Polonia Węgierska jest pan Andrzej Ciecierski, reżyser filmu pod tytułem Nazywam się Bejlung, Mikołaj Bejlung. Skąd pomysł na to, żeby właśnie śląski odpowiednik, tak się mówi popularnie, pisały o tym miejscowe gazety, śląski odpowiednik Hansa Klossa?
Nie ukrywam, że czasami los podczas realizacji jakiegoś filmu dokumentalnego czy reportażu rzuca w inne regiony niż na co dzień się pracuje i mieszka. Ja również trafiłem na Śląsk i na tereny Zagłębia Dąbrowskiego podczas realizacji poprzedniego swojego filmu o żołnierzu 5. Brygady Wileńskiej majora Łupaszki, o Zdzisławie Badosze, który urodził się w Dąbrowie Górniczej. No i oczywiście podczas realizacji zdjęć na tych terenach, poszukiwania pewnych dokumentów związanych z działalnością Armii Krajowej, ale w ogóle podziemia, które działało na Śląsku i na terenach Zagłębia Dąbrowskiego. I tam w jakimś momencie nazwisko Mikołaja Bejlunga się przewinęło, oczywiście bardziej na zasadzie takiej ciekawostki. I po realizacji filmu o Żelaznym postanowiłem troszkę więcej pogrzebać w jakichś dostępnych dokumentach czy informacjach właśnie o tym człowieku. Okazało się, że postać nieprawdopodobnie tajemnicza, nieprawdopodobnie zawierająca w swoim życiorysie mnóstwo tajemnic i dziwnych zdarzeń. No więc to zainteresowało mnie na tyle, że postanowiłem rozpocząć realizację tego filmu.
Mówił pan o tych dokumentach. O Bejlungu niewiele prawdopodobnie zachowało się dokumentów ludzi, którzy go znali. On był pierwszym dyrektorem Stadionu Śląskiego. Jak to wyglądało, jak długo trwało przygotowywanie dokumentacji do pańskiego filmu?
Nie ukrywam, że realizację tego filmu oczywiście zaczęliśmy od takich najbardziej podstawowych rzeczy, a więc znajdowaniu informacji, które pomogłyby nam ułożyć i napisać scenariusz do filmu. I tu była pierwsza przeszkoda, bo okazało się, że praktycznie nie istnieją zdjęcia Mikołaja Bejlunga. To o tyle ciekawe i o tyle tajemnicze, że jakby wiadomo, w czasie II wojny światowej było to oczywiste chociażby z racji tego, kim on był, bo trudno było posiadać zdjęcia szpiega. Natomiast po wojnie jego działalność zarówno jako trenera drużyn śląskich, jak i również pierwszego dyrektora Stadionu Śląskiego, właściciela i nazwijmy to gospodarza jednej z najsłynniejszych restauracji na Maryjackiej, restauracji Hungaria w Katowicach, dyrektora Orbisu w Katowicach i różnych innych przedsiębiorstw, no jakby trochę nie było to wytłumaczalne, bo jednak no, jego działalność była na tyle taka publiczna i widoczna, że przynajmniej mieliśmy nadzieję, że te zdjęcia będą. Okazało się, że tych zdjęć jest niewiele. Mało tego, z rodzinnymi archiwami, do których udało nam się dotrzeć, okazało się, że stoimy przed faktem robienia filmu dokumentalnego o człowieku i mamy do tego przynajmniej na początku 12 zdjęć. Więc no, nie było to proste. Trzeba było wymyśleć pomysł, jak ugryźć ten temat. Później oczywiście podczas przeszukiwania różnych archiwów śląskich, katowickich, zarówno muzealnych, jak i też archiwalnych, okazało się, że tych dokumentów po Bejlungu też jest niewiele. One były w archiwach państwowych w Katowicach, były w niektórych muzeach przypadkowe, pojedyncze i pozostałości po teczce, którą prowadził Urząd Bezpieczeństwa, czyli znajdują się dzisiaj w IPN-ie katowickim.
Pana zdaniem ta postać, mówił pan teraz o tej tajemniczości, która wynikała być może z jego działalności w okresie II wojny światowej, z tego, że był informatorem
podziemia Armii Krajowej. Pan jako człowiek, który z tego co wiem zajmował się ponad rok produkcją, przygotowaniem do tego filmu, poznał tą postać na wskroś. Tak po ludzku, jako człowiek, co pana, o ile w ogóle, ale podejrzewam, że na pewno, skoro Bejlung został bohaterem pańskiego filmu, co pana tak po ludzku zafascynowało w tym człowieku?
Ja muszę powiedzieć, że jakby z punktu widzenia filmowca, im bardziej próbowaliśmy poznać tą postać, tym bardziej ona się okazywała tajemnicza i tym bardziej wydarzenia, które działy się w życiu Bejlunga, no powiem, że budowały taki ogrom różnego rodzaju sytuacji, że no myśmy, mówię tutaj o mojej ekipie realizacyjnej, doszli do wniosku, że byłby to naprawdę świetny scenariusz na film fabularny, ponieważ tam byłoby wszystko. Byłaby sensacja, byłaby tajemniczość, byłaby akcja, byłyby niesamowite zwroty akcji. No i byłoby to, co w filmach, szczególnie takich amerykańskich, typowych hollywoodzkich, czyli po prostu miłość. Myśmy próbowali jakby okiełznać podstawową tajemnicę, która u nas podczas badania dokumentów i zbierania informacji o Bejlungu urosła do rangi najważniejszej, czyli co było powodem, że człowiek, który kompletnie nie był związany z Polską, nigdy wcześniej, zanim nie został wysłany na roboty do Katowic, w Polsce nie był. Jego rodzina nie była związana z naszym krajem. Trafia do Katowic jako tak naprawdę urzędnik niemiecki i działa jako polski szpieg w niemieckim mundurze, narażając własne życie praktycznie, no można by powiedzieć, nawet nie codziennie, a co godzinę. Bo przecież wtedy to, co on robił, w jaki sposób zdobywał informacje, przewoził broń, wymieniał pieniądze na marki, polskie pieniądze na marki, to były elementy jego działalności, które w każdym momencie powodowały, że mógłby zostać rozpoznany, po prostu zastrzelony na miejscu. Więc dla nas to było główne. Co jest powodem? Dlaczego człowiek naprawdę no, jakby działa na granicy życia i śmierci? I muszę powiedzieć, że nawet po rozmowach z historykami okazało się, że może to dla historyków, zresztą oni o tym mówili, ale również i dla nas filmowców, byłoby zbyt banalne, ale jedynym wytłumaczeniem tego, dlaczego on to robił i później, mimo że przez 7 lat tak naprawdę był obywatelem rumuńskim, ponieważ on się co prawda zawsze podawał, że jest Węgrem, ale urodził się de facto na terenie Rumunii, bo urodził się w miasteczku Lugoj, gdzie jest ogromna mniejszość węgierska, ale tak naprawdę był obywatelem rumuńskim. Przez 7 lat był obywatelem rumuńskim, który był w Polsce i dopiero w 1951 roku otrzymał obywatelstwo polskie. A więc jedynym powodem jego całego życia i tego, co wykonywał i w czasie wojny, i to, że walczył jak mógł o to, żeby pozostać w Katowicach i tu się osiedlić, po prostu była miłość do kobiety, którą poznał zupełnie przypadkowo w zakładzie fryzjerskim w Katowicach.
Po Mikloszu, bo tak naprawdę miał na imię, gdy się urodził, czy po Mikloszu Bejlungu, poza tymi 12 zdjęciami, o których pan mówił, poza dokumentami, do których pan i pana ekipa dotarli, czy są jakieś materialne pamiątki po tym człowieku?
Ja muszę powiedzieć, że mam nadzieję, że jednym z owoców tego, że także Teatr Śląski w tej chwili gra sztukę o Mikołaju Bejlungu i jakby no kontynuacją tego, co rozpoczął Teatr Śląski, film, który o nim powstał, to spowoduje, że bardzo wiele osób jakby spróbuje poszukać pewnych materiałów, dlatego że trudność w znalezieniu dokumentów po Mikołaju Belyungu czy w ogóle jakiekolwiek rzeczy polega na tym, że one niestety nie są w żaden sposób odpowiednio skatalogowane. I myśmy na przykład niektóre materiały, na przykład dotyczące tego, że w 1962 roku sam Belyung został przez Służbę Bezpieczeństwa, mimo że wcześniej z nimi, nazwijmy to w cudzysłowie, współpracował, został inwigilowany i tajny współpracownik o pseudonimie Kibic pisał informacje o nim. Myśmy to znaleźli zupełnie przypadkowo w zupełnie niezwiązanym takim, powiedziałbym, tomie w archiwum o Belyungu, a o Matei. Po praktycznie zrobieniu filmu, jakiś, nie wiem, miesiąc temu, człowiek, który pomagał mi w archiwum państwowym w Katowicach, zresztą przesympatyczny młody człowiek, znalazł i przysłał mi też gdzieś zupełnie przypadkiem dokument mówiący o tym, że Mikołaj Belyung został odznaczony jakimś medalem zasłużonych czy innym, więc te dokumenty gdzieś tam możliwe, że jeszcze są. Ja mam nadzieję, że też może pojawią się jakieś zdjęcia, chociaż niestety no, przynajmniej do tej pory one się nigdzie nie pokazały. Natomiast mam nadzieję, że znajdą się jakieś rzeczy, że ten temat Mikołaja Belyunga ruszy, bo ja mam nieodparte wrażenie po tym, co udało nam się ustalić po tej realizacji filmu, że Mikołaj Belyung, to, że nie ma po nim nic, to, że nie ma po nim zdjęć, to, że w dokumentach w różnych instytucjach pisał o tych samych rzeczach, podając różne inne fragmenty i szczegóły, to nie jest przypadek. On to robił celowo. Praktycznie, jeśli chodzi o takie rzeczy materialne, które po nim zostały, jest oczywiście grób na cmentarzu w Katowicach, gdzie jest to grób jego żony, ale jest również na tym grobie płyta, niezbyt duża, ale jest płyta, z wyrytymi imieniem i nazwiskiem Mikołaja Belyunga, datą urodzenia i datą śmierci. Czy jest tam, czy są tam szczątki Mikołaja Belyunga, tego nie wiemy. Wiemy na pewno, że to nie jest pierwotny grób Mikołaja Belyunga, on został pochowany troszkę w innym miejscu. Czy tylko została przeniesiona płyta, czy również szczątki Mikołaja Belyunga, tego nie wiemy. Żona Mikołaja Belyunga nie żyje, natomiast córka ze względu na bardzo zły stan zdrowia nam o tym już niestety nie mogła opowiedzieć. Co jest jednak charakterystyczne o tym, co mówiłem przed chwilą, że jego całe życie było jedną wielką tajemnicą i to, co robił, przynajmniej w naszym mniemaniu, nie było przypadkowe, jeśli chodzi o pozostawienie po sobie jak najmniej śladów i takich rzeczy, które by go w jakiś sposób identyfikowały, to jest to, że Mikołaj Belyung zmarł 16 maja. Natomiast na płycie nagrobnej jest data 15 marca. No, pytanie jest takie, czy przypadek, czy jednak nie?
Był taki czas, gdy nic ziemi nie zebrał zbóż i ptak żaden nie szukał już miejsca dla swych gniazd. Był taki czas, kiedy oczom zabrakło łez i nie pytał nikt, jak to jest, tylko ściskał palc. Grał do tańca grał i pryskał lęk, stawkę każdy znał. I w taki czas przyszło wygrać nam stawkę swą, stawkę większą niż życie, co się przydarza raz. Aż przyszedł czas, jak daleki dziewczyny śpiew, jak znak rzeki szum cichy drzew, odmieniony czas. Aż przyszedł czas, gdy zaciążył się miłam wzdłuż i ptak zdążył odnaleźć miejsce bez tych gwiazd. I trwa ten czas, lecz nim razem każdego dnia. Wciąż pamięć nas nieskojona trwa. O tamtych dniach, kiedy każdy znał stawkę swą, stawkę większą niż życie, co się przydarza raz.
Że
Budapeszt znalazł się wśród najbezpieczniejszych miast dla kobiet podróżujących w pojedynkę. Serwis turystyczny Way Away przeanalizował 200 miejscowości na świecie i wybrał 30 takich, w których samotnie podróżujące turystki mogą czuć się najbezpieczniej. Ranking otwiera stolica Islandii, Reykjavik. Stolica Węgier znalazła się na 3. miejscu. Tymczasem National Geographic wymienia Budapeszt wśród najbardziej przyjaznych miast w Europie dla pieszych.
Czy wiesz, że...
Dostępne jest już węgierskie tłumaczenie książki Baśń o wężowym sercu albo Wtóre słowo o Jakubie Szeli. Jest to utrzymana w konwencji baśniowej fantastyki opowieść o słynnym przywódcy Rabacji Galicyjskiej. Za Baśń o wężowym sercu autor Radek Rak otrzymał nagrodę literacką Nike, nagrodę imienia Janusza Zajdla za najlepszą powieść fantastyczną roku oraz nagrodę nowej fantastyki w kategorii Polska Książka Roku. Książkę na język węgierski przetłumaczył Gaspar Kirisztes.
Te i inne ciekawostki usłyszeć można w radiu Polonia Węgierska. Radio Polonia Węgierska. Prosto z Budapesztu.
Thank you. da čarloga tomaše tipe.
Urywki historii. Cykl przygotowany przez Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie.
Kwietnia 1849 roku w trakcie powstania węgierskiego doszło do bitwy pod Isosig. Starcie miało miejsce kilka dni po zwycięskich dla Węgrów bitwach nad Austriakami pod Chodwon oraz Tobiobiczkę. 6 kwietnia 1849 roku 52-tysięczne siły węgierskie dowodzone przez generała Artura von Gürgia przypuściły atak na pozycje austriackie liczące 36 tysięcy ludzi. W trakcie bitwy na tyły węgierskie przedostał się jeden z korpusów austriackich pod dowództwem generała Franza von Schlicka. Z pomocą Węgrom przybył wówczas batalion Józefa Wysockiego, który wyparł przeciwnika, zmuszając go do odwrotu. W wyniku zaciętej walki ostatecznie Węgrom udało się zdobyć wieś Iszo, Sieg. Straty austriackie wyniosły 4000 rannych i zabitych. W muzeum w Iszo, Sieg oglądać można kopię sztandaru budapesztańskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Legionu Polskiego imienia Wysockiego. Przekazanie zorganizowano z okazji odsłonięcia okolicznościowej tablicy pamiątkowej w 174. rocznicę bitwy.
Radio Polonia Węgierska. Prosto z Budapesztu.
Za uwagę dziękuję, Robert Rajczyk. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie imienia Jana Olszewskiego.